Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest Bartosz Krasiński, ratownik medyczny ze szpitala imienia Kopernika w Gdańsku, twórca profilu edukacyjnego o zdrowiu na Facebooku o nazwie AID Kopernikus. Witam pana, dzień dobry.
Witam serdecznie.
Wiele osób zapewne wykorzysta kilka tych wolnych dni, żeby wyjechać za miasto na Kaszuby, nad morze, może całkowicie do głuszy, jakiś do lasu. I jeśli jadą z tymi osobami dzieci, w tym maluchy, niemowlęta, to wystarczy, żebyśmy mieli ze sobą zwykłą apteczkę taką samochodową, czy to jest za mało na taki wyjazd?
Wydaje mi się, jako osoba medyczna i jako rodzic, że jest to za mało. Dlatego, że dziecko czy osoba starsza, która jest z reguły osobą zwiększonego ryzyka na odwodnienie, na wyczerpanie upałem, powinna poza miejscem zameldowania być przygotowana do tego znacząco bardziej. Pod jakim kątem? Przede wszystkim pod takim, czy choruje na jakieś choroby przewlekłe, jaki wywiad chorobowy niesie, dlatego, że wiele dzieci jednak posiada jakieś choroby, jakieś pobyty w oddziałach ratunkowych wcześniejsze, na które rodzic na pewno musi zwrócić uwagę. Często ta sama apteczka nie do końca się sprawdza.
Tam ona... nie ma chyba w niej na przykład środków przeciwgorączkowych, prawda? Chyba
na przykład. Środki przeciwgorączkowe i jak najbardziej. Jeżeli jedziemy na jakikolwiek pobyt właśnie do lasu, czy do miejsca, gdzie istnieje zwiększona ilość owadów, no to oczywiście wybieramy takie maści. To tak samo musimy się zapytać przede wszystkim farmaceuty w aptece dostosowane do grupy wiekowej. Co do tej apteczki, ja jeszcze raz zaznaczam, że ta apteczka ona bardzo minimalne daje znaczenie. My musimy mieć przede wszystkim zwiększoną ilość tych opatrunków, zwiększoną ilość środków dezynfekcyjnych i przede wszystkim musimy na tej aptece sprawdzić datę ważności. To jest najczęstszy nasz problem, że my kompletnie nie zwracamy uwagi na to, do kiedy są te środki, do kiedy są te substancje, a my musimy mieć te wszystkie środki dostosowane do ilości osób, która wyjeżdża na dane
czasy. Czyli ta apteczka samochodowa to jest po prostu za mało.
Zdecydowanie tak.
Mówiąc. Powinniśmy się jakoś przygotować konkretnie na możliwość urządlenia przez owady, bo mówi się, że osy szerszenie są groźne dla dorosłych. No ja to sobie wyobrażam, że dla dzieci jeszcze bardziej groźne, bo dzieci są mniejsze i szybciej i bardziej mogą intensywnie zareagować na takie urządlenie. To co robić, jak nam już dziecko będzie urządlone?
Tak naprawdę nie wyznacznikiem dla nas powinna być grupa wiekowa, tylko objawy, z jakimi się spotykamy. Nie sam owad, czy gatunek owada ma znaczenie. Ma znaczenie to, co dzieje się z naszym organizmem. Jeżeli dochodzi do miejscowego stanu zapalnego, to tak naprawdę przede wszystkim musimy to obserwować i jeżeli mamy taką możliwość, jesteśmy przygotowani do tego prawidłowo, możemy smarować maściami, które są dostępne bez recepty, oczywiście polecane przez farmaceutę, dostosowane do grupy wiekowej. Podrażnienie zwiększonego ryzyka jest u strony pediatrycznej, czyli u małych dzieci. Jednak w każdej grupie wiekowej musimy patrzeć na inne objawy. Innymi objawami są wysypka, jest ogólne osłabienie, uczucie duszności i tak naprawdę od czasu ekspozycji, czyli momentu, kiedy dochodzi do urządlenia, to też istotne ma znaczenie w kwestii wyboru pomocy medycznej czas tych objawów.
No
jeżeli
to...
w przeciągu kilku godzin te objawy, pomimo miejscowego stanu zapalnego, dochodzi do wysypki, uczucia duszności, do ogólnego osłabienia, apatii, to rozpoznajemy nie miejscowy stan zapalny, tylko uogólnioną reakcję alergiczną. I na tym etapie powinniśmy udać się do oddziału ratunkowego.
To jest ile godzin od urządzenia? 2-3 godziny?
Tak, godzina, dwie.
A kiedy możemy być bezpieczni, że się już nic raczej nie wydarzy?
Obserwacja miejscowego stanu zapalnego powinna się odbywać co najmniej 2 dni. Jeżeli uważamy na etapie miejscowego stanu zapalnego, że ten obrzęk dotyczy, ale mieści się tylko w obrębie tego urządzenia, mieści się tylko i wyłącznie w tym obrębie, i obrzęk narasta, to powinniśmy szukać nocnej obsługi chorych, czyli nie udajemy się na oddział ratunkowy, ale do przychodni dyżurującej. Natomiast zaznaczę jeszcze trzeci etap, bo może dojść nawet u osoby dorosłej do urządlenia przez komara. I na etapie ekspozycji tego owada, co wydawałoby się też naturalnym procesem, gdzie nie ma żadnego zagrożenia, to u takiego chorego wystąpią wcześniej przez nas opisane objawy, plus dochodzi do zaburzeń świadomości, zaburzeń kontaktu, utraty przytomności, czy nagłej duszności, to na tym etapie wzywamy pogotowie ratunkowe i tu rozpoznajemy wstrząs anafilaktyczny, czyli tak naprawdę te wcześniejsze objawy plus przede wszystkim czas. Ten czas ekspozycji 5 do 10 minut.
Kolejna sprawa to upały. Ile powinno pić dziecko, żeby to było bezpieczne? Mówi się, że dorosła osoba do około 2 litrów na dobę. W takich upałach chyba więcej nawet.
Zdecydowanie tak. Oczywiście tutaj znowu wyznacznikiem nie powinna być ilość mililitrów, którą mamy spożywać, tylko tak naprawdę namawianie cały czas do spożywania tych płynów.
Czyli na bieżąco
uzupełniać. I tutaj bardzo duży alarm dla wszystkich rodziców. Pamiętajmy o sytuacji osób starszych, którym się opiekujemy. Jeżeli osoba starsza nie będzie piła, to ona będzie się odwadniała naturalnie. Tak samo jest z dziećmi. Jeżeli dziecko nie chce pić, to nie jest to dziecko, które nie będzie pić, dlatego że to my sprawujemy opiekę nad dziećmi odwrotnie i my musimy namawiać to dziecko, zachęcać w jakikolwiek sposób, namawiać i kontrolować to, żeby dziecko nie było same na godzinę czasu, które będzie się bawić, nie ono co chwilę ma być przez nas zabierane, żeby cały czas przy nas piło.
Jakie będą objawy, które mogłyby zaniepokoić, dotyczące odwodnienia? Co się dzieje z takim dieckiem, które się odwadnia?
To też musimy zwrócić uwagę na etapy odwodnienia, dlatego że dziecko starsze będzie mogło zgłaszać nam na początku bóle głowy, będzie rozdrażnione, natomiast w takim cięższym odwodnieniu to będzie dziecko, które będzie apatyczne, lejące się.
Jakby ospałe, tak? Jakby chciało spać.
Tak jest, ospałe, senne i niestety jest to samo napędzający się proces, dlatego że człowiek, który się odwadnia, naturalnie ma coraz mniejsze chęci na wszystko, również na picie wody, więc jeżeli on ulegnie udowodnieniu, jednocześnie nie będzie mu się chciało spożywać dodatkowo tych płynów. I tutaj znowu nasza rola na namawianie do spożywania tych płynów. Istotnym elementem samego odwodnienia jest często jednoczasowo idący proces wyczerpania upałem czy udaru cieplnego.
No właśnie, opalanie to jest kolejna rzecz. Czy takie maluchy powinniśmy gdzieś wykładać na kocyki, żeby były ładne, brązowe i się opaliły?
Oczywiście, że nie. Natomiast musimy też mieć zachowaną taką świadomość, żeby też specjalnie nie chować tych dzieci za każdym razem, ale unikać temperatur wysokich, gdzie tak naprawdę nie ma tego cienia, w godzinach właśnie godziny 11 do godziny 16 powinniśmy starać się minimalizować warunki pogodowe u takich dzieci właśnie w takim wieku.
Czyli co, trzymać w cieniu w tych godzinach, tak? Dużo dawać do picia i pozwalać się bawić na powietrzu, ale tak pod kontrolą?
Pod kontrolą. Pozwalać się bawić pod kontrolą i przede wszystkim dzieci obserwować, dlatego że dziecko jest w stanie się odwodnić dużo szybciej niż osoba dorosła, tak samo osoby starsze.
Udar słoneczny, który może się przytrafić, też daje jakieś charakterystyczne objawy?
Mamy dwie grupy chorób, które idą z dużej ekspozycji na słońce. Wyczerpanie upałem i udar słoneczny. Tak naprawdę z wyczerpaniem upałem będzie dawało osłabienie, bóle głowy, apatię, wymioty, nudności, gorączkę. W udarze słonecznym występuje dodatkowo do tych objawów zaburzenia świadomości, utrata świadomości. Natomiast ten i ten etap objawów niepokojących sugeruje schowanie tego człowieka do cienia, rozebranie go, danie mu pić, jeżeli mamy z nim pełny kontakt. Jeśli dochodzi do zaburzeń świadomości, kładziemy tego chorego w pozycji bocznej. Na tym i na tym etapie wzywamy pogotowie ratunkowe.
A żadnych tam przykładać mokre ręczniki do głowy, coś takiego też można robić?
Jeżeli mamy taką możliwość, to oczywiście, że stosujemy, natomiast nie temperaturą zimną, tylko okłady letnią temperaturą i przykładamy na okolice wstrząsorodne, czyli na czoło, wątrobę, krocze i to są te
czyli
miejsca.
Czyli nie lodowate, tylko takie
schładzamy. I pamiętajmy też o tym, że nasze zadania to są podstawowa pomoc do czasu przybycia pogotowia ratunkowego i tutaj znaczącą kwestią ma dyspozytor medyczny, który będzie nam udzielał konkretnych wskazówek, jakie należy postępować z poszkodowanym do czasu przybycia zespołu pogotowia.
Bartosz Krasiński, ratownik medyczny ze Szpitala imienia Kopernika w Gdańsku, jest naszym gościem. Do rozmowy wrócimy za kilka minut.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, witam ponownie. W studiu ze mną Bartosz Krasiński, ratownik medyczny, twórca strony edukacyjnej dotyczącej ratownictwa AID Copernicus. Witam pana ponownie.
Witam serdecznie.
Rozmawiamy o bezpieczeństwie podczas wypraw za miasto z takim podkreśleniem bezpieczeństwa u dzieci. Tam, gdzie nie mamy za rogiem przychodni, gdzie nie ma lekarza w pobliżu, o czym powinniśmy wiedzieć, jak działać, zanim ta pomoc nie nadejdzie, kiedy na przykład nasze dziecko dozna jakiegoś urazu, spadnie z huśtawki, albo teraz wszędzie wszyscy mają trampoliny, dzieci się potrafią bawić wspólnie, zderzyć się na przykład główkami. To co robić w takim przypadku?
Za każdym razem zwracam uwagę rodzicom, że Po pierwsze, musimy wypośrodkować opiekę nad tym dzieckiem. Musimy mieć bardzo dobre oko, czyli baczenie na temat zachowania tych dzieci i bezpiecznych zabaw. Z drugiej strony nie możemy zabierać dzieciństwa tym dzieciom. I oczywiście trampoliny, oczywiście różnego rodzaju rowery czy inne środki do zabawy są wspaniałe, ale musimy mieć zachowaną tą świadomość tych zagrożeń i znajomość przede wszystkim prawidłowego wyboru pomocy medycznej. Jeśli chodzi o jazdę dzieci bez kasku. Tu nie jest do końca wina tak naprawdę dzieci. Ja często obserwuję rodziny, które wyjeżdżają na rowerze i obserwuję tylko i wyłącznie jednego członka z czteroosobowej rodziny, która ma kask i jest to najmłodsze dziecko. Cała reszta osób tych kasków nie posiada. Jeżeli dziecko obserwuje brak kasku u rodziców, to samo nie będzie zakładało. Więc jeżeli chcemy edukować, chcemy zwiększyć bezpieczeństwo rodzinne, to sami zakładajmy. Co do prawidłowego wyboru pomocy medycznej po urazie, to zawsze wybierajmy u dziecka po urazie. Jeżeli widzimy objawy niepokojące, udać się do oddziału ratunkowego lub wzywać pogotowie ratunkowe.
No ale możemy przegapić coś, prawda? Nam się może wydawać, że to było nic takiego poważnego, no tam stuknęli się głowami, nic się nie dzieje. No to jakie objawy, też żeby nie alarmować po prostu pogotowia, czy tam nie działać jakoś nieracjonalnie.
Tak, co do naszej świadomości, jeśli chodzi o dzieci po urazach. Tak naprawdę kluczowym działaniem jest obserwacja tych objawów, tak jak tutaj pani wspomniała. I oczywiście nie z każdym urazem należy się udawać na oddział ratunkowy. Często ta obserwacja i brak widzianych przez nas objawów niepokojących sugeruje po prostu, że z dzieckiem
nic się nie stało.
Natomiast jeżeli będziemy widzieli objawy takie jak zawroty głowy, zaburzenia widzenia, zaburzenia zachowania, obfite wymioty i inne objawy sugerujące brak prawidłowego kontaktu z tym dzieckiem, to należy wyzywać pogotowie ratunkowe.
A kiedy do takich objawów może dojść? Od razu po takim urazie, czy po jakimś czasie dłuższym, kiedy możemy już myśleć, że to z innego powodu, bo się, nie wiem, najadło czegoś i wymiotuje, bo coś zjadło na przykład dziecko.
Do takich objawów może dochodzić od razu, a może dochodzić nawet do 24 godzin po urazie. Natomiast naszym najważniejszym zadaniem jest obserwacja tych dzieci i dlatego pamiętajmy o tym, że jeżeli nawet z dzieckiem nic się nie dzieje po urazie głowy, a przykładowo wracamy z urlopu, jest niedziela, to nie odsyłajmy dziecka w poniedziałek rano do przedszkola, tylko niestety pamiętajmy o tej obserwacji jeszcze dalszej. Ja tutaj tylko zaznaczę jeszcze, że to są etapy wzywania pogotowia ratunkowego przy tych objawach. Natomiast jest też grupa urazów, gdzie nie ma takich cech niepokojących opisanych przeze mnie przed chwilą, ale widzimy, że jest rana łuku birowego, przykładowo, która wymaga szycia chirurgicznego. To nie udawajmy się z dzieckiem nigdy do przychodni. Zawsze do oddziału ratunkowego. Czyli każdy uraz, który obserwujemy od strony czy urazu głowy, czy przykładowo urazu kończyn, gdzie tak naprawdę musimy ocenić pod kątem radiologicznym, tu również jest ważny aspekt, żeby nie udawać się do przychodni, dlatego że nie mają radiologicznego zabezpieczenia.
Nie mają po prostu rentgena chociażby, żeby to zrobić. No dobrze, a gdy jesteśmy na przykład na Kaszubach albo w Borach Tucholskich, to najbliżej będzie nam do szpitala na przykład, nie wiem, w Kościerzynie, w Chojnicach, w Kartuzach. Te szpitale nie mają SOR-ów takich dedykowanych dla dzieci. Mają SOR-y po prostu takie ogólne, prawda? Czy tam pomoc zostanie udzielona?
Tak, jak najbardziej. Podział, jeśli chodzi o nasz wybór medyczny, jest za każdym razem taki sam. Wzywamy pogotowie ratunkowego, gdzie udajemy się do oddziału ratunkowego i przyjęć lub do nocnej obsługi chorych. Na etapie urazu...
Możemy też sami zawieźć, prawda, dziecko?
Jeżeli nie widzimy tych objawów niepokojących, opisanych przeze mnie przed chwilą. Natomiast jeżeli udajemy się do takiego oddziału ratunkowego, to pamiętajmy też o tym, że możemy być badani przez lekarza, chirurga dorosłego lub też pediatrę. Natomiast takie dziecko zawsze będzie zbadane przez lekarza i jeżeli trzeba, będzie wykonane wymagane procedury diagnostyczne, a jeżeli trzeba, dziecko będzie przyjęte na dalszą obserwację lub wysłane do jednostki wyższej referencyjności, czyli tutaj w tym wypadku...
Chociażby do szpitala Kopernikus w Gdańsku, który ma taki
oddział... Do Centrum Urazowego Dziecięcego,
tak. Dokładnie. Porozmawiajmy chwilę w takim razie o profilu AID Kopernikus, który pan prowadzi na Facebooku. To jest takie miejsce, gdzie można znaleźć bardzo dużo informacji dotyczących tego, jak postępować w sytuacji właśnie zagrożenia zdrowia albo zagrożenia życia, gdzie, kiedy, dokąd się udać i tak dalej, i tak dalej. Skąd w ogóle taki pomysł, żeby ten profil powstał i że pan go prowadzi?
Ja pracuję na oddziale ratunkowym na Nowych Ogrodach od 10 lat i bardzo często obserwuję, tak naprawdę na każdym dyżurze, nieprawidłowy wybór pomocy medycznej, nieprawidłowe udzielenie pierwszej pomocy u co najmniej kilkunastu chorych na każdym dyżurze 12-godzinnym. To jest bardzo duża ilość pacjentów.
Znaczy, co pan ma na myśli, mówiąc nieprawidłowy?
Nieprawidłowy. Mam na myśli trzy etapy udzielania pomocy. Dlatego, że my w trakcie udzielania pierwszej pomocy musimy przede wszystkim prawidłowo udzielić pomocy. Jeśli chodzi do rany przedramienia, to musimy prawidłowo założyć opatrunek, ściągnąć przykładowo biżuterię z ręki urazowej, żeby nie dochodziło do wtórnego obrzęku, którą bardzo często tą biżuterię przecinamy. To jest etap samej pierwszej pomocy. Następnym etapem jest prawidłowy wybór pomocy, czyli mamy do dyspozycji albo wzywanie pogotowia ratunkowego, albo udanie się do przychodni, albo udanie się do oddziału ratunkowego, czyli trzy możliwości. Tu również musimy mieć pewność, jak prawidłowo wybierać. Ludzie nie wiedzą. I trzeci etap na tle nie wzywania pogotowia, ale udania się do oddziału ratunkowego czy nocnej obsługi chorych, to jest etap konkretnego podawania adresów ludziom, gdzie mają się zgłaszać po pomoc. Dlatego, że jeżeli dziecko przykładowo jest w okolicy szpitala Zaspy, a doznało urazu, to ono za każdym razem będzie odesłane ze szpitala Zaspy do szpitala na Nowych Ogrody, na oddział ratunkowy, dlatego, że tam właśnie nie ma chirurga dziecięcego, który specjalistycznie jest w stanie ocenić to dziecko pod kątem urazowym.
No właśnie, czyli rozumiem, że chce pan powiedzieć, że zaczął pan prowadzić ten profil, żeby w jakiś sposób edukować ludzi, gdzie mają się udać, w jakiej sytuacji i jak sobie po prostu poradzić, bo
dokładnie.
To jest taka wiedza, no, która nie jest powszechna.
Dokładnie tak, natomiast to jest tak naprawdę podstawa tego, co chcę przekazać. Ja przede wszystkim ludziom chcę przekazać budowanie zaufania do medyka i odwrotnie. Pacjenci stracili zaufanie dla nas medyków. Ja ten profil prowadzę razem ze swoim zespołem ratowników medycznych pracujących w systemie ratownictwa jako praca wolontaryjna. To jest bardzo ważne, żeby tak naprawdę troszeczkę pochylić się nad tymi pacjentami i żeby oni otrzymywali rzetelne, konkretne informacje.
Co tam znajdą właśnie?
Znajdą konkretne adresy pomocy medycznej. Mamy otwarte 24-godzinne centrum informacyjne, gdzie tak naprawdę chory nawet jest wypisywany z oddziału ratunkowego, ale nie do końca zrozumiał zalecenia lekarskie, skończyły mu się leki, czy ma inne problemy przewlekłe, nie nagły problem, ale przewlekły problem i nie wie, gdzie ma się zgłosić po pomoc, zapytać się, co ma robić dalej. Więc my na takie wiadomości odpisujemy.
Czyli można do was napisać, rozumiem, w ramach tego profilu i zadać pytania.
Dokładnie tak. Odpisujemy, za każdym razem zaznaczam, że odpisują ludzie, nie boty. Żadna odpowiedź nigdy nie będzie
natychmiast.
Natomiast obiecujemy oczywiście rozmowę i konkretne wyjaśnienie konkretnego problemu.
Bardzo dziękuję za to spotkanie. Bartosz Kraśniński, ratownik medyczny ze Szpitala Kopernikus w Gdańsku, twórca strony edukacyjnej dotyczącej ratownictwa AID Kopernikus, był moim gościem. Dziękuję jeszcze raz.
Bardzo dziękuję.
Do usłyszenia, Joanna Matuszewska.